Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie gość, psycholog Damian Golec. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Po raz pierwszy w tej audycji, ale nie po raz pierwszy w tej audycji osoba, która pracuje w Centrum Interwencji Kryzysowej. Jesteś psychologiem pracującym w gabinecie z pacjentami, ale też właśnie Centrum Interwencji Kryzysowej. Dlaczego osoba z takim zapleczem w okresie przedświątecznym? Otóż jest to bardzo gorący czas, jeśli przyjrzymy się naszym relacjom, relacjom międzyludzkim. Jak to jest z tymi relacjami? Jak obserwujesz je w gabinecie? Z jakimi problemami pacjenci do ciebie przychodzą?
Generalnie patrząc na ludzi, nie tylko w czasie przedświątecznym, mam takie poczucie, że dzieje się z nami coś takiego, że się zamiast zbliżać, to się oddalamy. Nie wiem, jak my to robimy, znaczy pewnie każdy inaczej. Jednocześnie też patrząc na to wszystko, co się dzieje, mam wrażenie, że to, co się dzieje w okolicy świąt, to jest jakieś takie podsumowanie, sprawdzanie, gdzie jesteśmy, sprawdzanie, w którym miejscu jesteśmy w relacji, czy w ogóle w życiu.
Czy mamy jakieś relacje?
Tak jest.
Bo są przecież ludzie, którzy spędzą te święta samotnie albo po prostu sami, bo tak zdecydowali, a są tacy, którzy okazało się, że nie mają innego wyjścia. Po prostu los tak zdecydował.
Takie mam doświadczenie świeże z wczoraj, gdzie właśnie będąc na dyżurze w centrum przyszedł pan, zgłosił się, który no z taką dużą trudnością, że będzie sam w te święta i to go jakoś tak dobiło. Też cała ta historia, że będzie sam, miała takie szersze tło, nie? Bo też mówiła o relacjach, też mówiła o tym, co się dzieje u niego w domu, w rodzinie, w jakim miejscu on teraz jest. Więc tak na dobrą sprawę, ta samotność, te święta może być przytłaczająca i jednocześnie doskwierać podwójnie.
Ale brawo za odwagę i za świadomość, że ten pan trafił do Centrum Interwencji Kryzysowej.
Muszę powiedzieć, że to nasz sąsiad, więc gdzieś z budynku obok wie, gdzie to jest, więc przyszedł, trafił, porozmawialiśmy, nawet znaleźliśmy dla niego wspólne wyjście.
Znał was, ale ci, którzy nas teraz słuchają, w pewnym sensie też są już sąsiadami Centrum Interwencji Kryzysowej, bo dowiedzieli się o tym miejscu, bo usłyszeli, jakie wsparcie tam można dostać. No właśnie, czy ten czas przedświąteczny, świąteczny bardzo uwypukla wszelkie problemy relacyjne, w ogóle problemy ludzkie?
Tak jak już powiedziałem, to czas takich podsumowań. Zbliżamy się do końca roku również, prawda? Więc w tym momencie robimy sobie takie podsumowanie, gdzie jesteśmy. I tak, zgodzę się z tym stwierdzeniem, że ten czas, w którym jesteśmy obecnie, może uwypuklać, jakoś wyłaniać te trudności relacyjne, jakie mamy. Ale jednocześnie mam wrażenie, że one doskwierają przez cały rok.
Jakie są to problemy relacyjne? I dlaczego my w ogóle tworzymy jakieś problemy relacyjne?
Jakie są to problemy relacyjne? To dla każdego inaczej. Jednocześnie ja pracując z ludźmi mam takie doświadczenie, że mało z nas, znaczy może z tych osób, które ja spotykam w pracy, mam doświadczenie bliskości, takiej prawdziwej bliskości, gdzie jest miejsce na wszystko, na każdą emocję, na każdą potrzebę, tak, że możemy powiedzieć, wyrazić to, co chcielibyśmy powiedzieć, nie? Że z obawy też przed tym, że zostaniemy jakoś odrzuceni ze swoją emocją, ze swoimi potrzebami. Tutaj najczęstszą taką emocją, z którą ja się spotykam, z taką obawą przed wyrażaniem tej emocji, to złość. A jednocześnie bardzo ważna emocja, tak? Złości. Bo to tak, ja ją rozumiem na ten moment, złość tak jak nóż, że jak wymachujemy nożem bezrefleksyjnie, to możemy zrobić komuś krzywdę albo sobie, ale jednocześnie jak używamy go świadomie używamy tej złości, to możemy się nią obronić albo zrobić sobie coś do jedzenia, więc ona jest korzystna i przydatna. Nie? Więc jakoś tu mam wrażenie, że te problemy relacyjne biorą się z obaw, z lęków, z jakichś takich naszych wyobrażeń, że w tej relacji coś zadzieje się złego, jeśli powiemy o sobie.
O swoich potrzebach?
Tak, tak.
Albo o tym, że granice zostały przekroczone, że nam coś nie odpowiada i nas złości?
Tak, tak, zdecydowanie. No, i te potrzeby, tak, o których jakoś tutaj mówisz, są ważne, że no, każdy z nas je ma, ale jednocześnie nie wszyscy o nich mówimy. Ja zawsze mówię swoim klientom, że no, niestety sprawy przemilczane nie zostaną zmienione albo mają bardzo małą szansę na to, żeby je zmienić, nie? Że trzeba rozmawiać. Od tego się wszystko zaczyna.
Ale są ludzie, którym się wydaje, że wystarczy spojrzenie, niedomówienie, że ktoś się domyśli.
Aha. Tak. To by było bardzo fajnie, jakby nam się to udawało.
Tak? Jakbyśmy tak czytali się chociaż, telepatycznie.
Chociaż są takie momenty, w których nam się udaje, tak? Domyśleć tak. Się, jakoś nie wiem, odgadnąć to, co ta druga osoba chciałaby uzyskać od nas. Jednocześnie stwarzamy sobie większą okazję do pomyłki. Tak? Bo ta relacja, to właśnie to jest ciekawe, że ona w dwie strony działa. Że to nie jest przyczynowo-skutkowo, tylko to tak jakby taniec, że ludzie w jakiś sposób oddziaływują na siebie, nie? Że każdy ruch wywołuje ruch. Więc jak mam partnera lub partnerkę lub bliską osobę w ogóle, która nie mówi o swoich potrzebach, to uwaga, zdradzę, jest taka szansa, żeby dopytać. My też możemy to robić. Niekoniecznie każdy odpowie, tak? Ale jest taka szansa. Też możemy pytać.
To zacznijmy od tego, jak to robić z wrażliwością na drugiego człowieka, żeby nie być natrętnym, nie przekraczać tych granic, bo może ktoś sobie właśnie nie życzy.
Bo to jest dobre pytanie. Jak to robić, żeby nie przekraczać granic? Mam wrażenie, że tutaj, jeśli chodzi o relacje, to ważne jest, żeby, nie wiem, jakbym miał, tak sobie myślę teraz o sobie, to bym zaczął od pytania, czy to zawsze już tak będzie, że nie będziemy rozmawiać, ale zastanawiam się, czy to dla każdego będzie coś odpowiedniego, nie? Bo to trochę tak jest, że w relacji z poszczególnymi osobami my też jakoś inaczej się zachowujemy, nie? I każdy potrzebuje czegoś innego. To ja bym też zapytał wprost, czego potrzebujesz, czy czegoś potrzebujesz, albo co mogę dla ciebie zrobić.
Czy ja mogę cię o coś w tym momencie zapytać? Czy chcesz być w swojej na przykład jaskini? Mhm. Bo mamy takie potrzeby.
Tak, ale jednocześnie też warto, mam wrażenie, zacząć od tego, czego ja potrzebuję. Czyli, wiesz, potrzebuję z tobą porozmawiać, bo jestem trochę niepewny. Albo jak nie rozmawiamy, to ja czuję, że nie wiem, że się oddalamy od siebie, tak? Albo bardzo trudno mi być blisko obok ciebie, kiedy nie mówisz o swoich potrzebach. Warto też wspomnieć o tym, co się dzieje z tobą w sytuacji, gdy ktoś nie mówi o potrzebach, albo jest trudno rozmawiać o potrzebach i o emocjach, nie?
I na to też różnie reagujemy, bo możemy zareagować akceptacją, tym, że po prostu ten człowiek potrzebuje czasu dla siebie, przenosząc nas do takich metaforycznych opowieści o relacjach damsko-męskich, jest, jeżeli mówimy o mężczyźnie, ze swoim pudełkiem nic. Bo kobieta jest z pudełkiem, wszystko przede wszystkim się łączy i tam po prostu już narasta chaos. Torebka z teściową i tak dalej, i tak dalej.
Torebka z teściową.
Tak, ale właśnie możemy zapytać, czy to sobie w ogóle życzysz tego, żeby do ciebie wychodzić z jakąś reakcją, ale też mówiłeś o tym, że mamy siebie szanować i swoje odczucia. No i właśnie, dzielimy się na takie osoby, które to zaakceptują, że tam coś się dzieje i ten ktoś potrzebuje po prostu wyciszenia. Czy to w dalszej relacji, czy to ktoś w bliższej relacji. Ale są też osoby, myślę, że bardziej te współuzależnione, które będą to brały bardzo do siebie, będą przeżywały to oddzielenie, może tak to będą nazywać, to odsunięcie, to zerwanie relacji. Nie jest tak, że zupełnie inaczej różne osoby interpretują takie zamknięcie się w sobie drugiego człowieka?
No tak, oczywiście. To jest, no, jak to w psychologii, to zależy od człowieka i zależy od tego, bardzo dużo zależy od tego, jakie on ma doświadczenie i życiowe, tak, takie i wyniesione z domu rodzinnego, bo to jest miejsce, gdzie się uczymy przeżywać relacje. To jest miejsce, gdzie się uczymy, w zasadzie stawiamy pierwsze kroki takiej naszej relacyjności ludzkiej, nie?
Czyli ważne jest sobie zadać pytanie, jak ja się z tym czuję.
Tak, jak ja się z tym czuję, co mi to robi i skąd to mam? Bo prawdopodobnie jest to pewnego rodzaju przystosowanie. Ta myśl o człowieku, która mi jest bliska, mówi właśnie o przystosowaniu i że to mądre ciało i mądra świadomość zrobiła tak, że jak ludzie się odcinają, to kiedyś to było przydatne, korzystne i potrzebne. Czyli było to przystosowanie do otaczających warunków, do środowiska, w którym żyję. Jednocześnie czasy się zmieniają, a przystosowanie zostaje. I to czasem trudno zobaczyć, że my reagujemy w dorosłym życiu podobnie jak reagowaliśmy, jak byliśmy dziećmi. Nie? Czyli to jest, mam wrażenie, szkopuł w tym, żeby to zauważyć. Że mamy to przystosowanie i co ono nam robi, do czego nam było potrzebne. No i tu bym zachęcał do eksperymentowania, czyli sprawdzania nowych przystosowań, nowych jakichś takich zachowań, nowego wyrażania siebie.
Dowiedzieliśmy się, że ludzie się w sobie zamykają, że na pewnym etapie po prostu już nie stać ich na taką bliskość, która jest bliskością wartościową i która mogłaby wiele, wiele otworzyć w tej relacji nowych przestrzeni, nowych wartości, ale właśnie wolą się na to zamknąć. Jest na to rozwiązanie, rozmowa. Jak do takiej rozmowy przekonać osoby, która nie potrafi rozmawiać, nie zna może siebie na tyle, albo właśnie jest w niej dużo obaw.
Mówimy tutaj prawdopodobnie o tym, jak tworzyć warunki bezpieczne. Czyli to jest trochę to, jak to zrobić, żeby ktoś chciał do nas powiedzieć, jak go słuchać. Przede wszystkim myślę o przestrzeni takiej, żeby... I też tu wspomniałaś o akceptacji, że to, co się zadzieje, to nie jest ważne. Ważne trochę, co ja z tym zrobię. Czy ja to przyjmę, czy ja to odrzucę. No bo jeśli to trudne i ja to odrzucę, to prawdopodobnie w przyszłości będzie mniejsza szansa na to, żeby rozmawiać. W psychologii jest takie pojęcie, które się nazywa kontenerowanie. Kontenerowanie to takie przyjmowanie, to taka zapewnienie, że to, czego jakby co by się tutaj nie zadziało, to ja to pomieszczę. To ja to uniosę i zaakceptuję i z tym, jaki jesteś teraz, na dzisiaj jesteś okej. Jesteś w porządku i ja cię takiego biorę, więc to jest, myślę, tworzenie przestrzeni do tego, żeby rozmawiać. Jednocześnie rozmawialiśmy też o granicach. Każdy z nas je gdzieś tam ma, tak? I jeśli to nie naruszone, są ludzie, którzy nie mają tych granic, tak? I próbują się stopić z otoczeniem, ale tu chodzi o to, szkoda, że jesteśmy w radio, bo w telewizji byłoby mi łatwiej pokazać. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda chińska pułapka?
Mm-mm.
Chińska pułapka to taka, która się wkłada na palce i jak szarpniesz, to ona się zaciska i te palce ciężko wyciągnąć. Tu trzeba odpuścić. I czasem w relacji jest tak samo, że jak będziemy naciskać, to nam się będzie to zaciskać i ludzie nie będą rozmawiać. Przestrzeń, przede wszystkim przestrzeń i to taka pewność, że ta druga osoba będzie zaakceptowana przez nas, że co by się nie zadziało, to spróbujemy zrobić z tym coś razem. To jest takie miejsce i ja mam wrażenie, to od czego powinniśmy zacząć.
A z tym mamy trudność, tak?
Pewna postać nazywał się Pearls, mówił, że ja to ja, a ty to ty. Jak się spotkamy, to cudownie, a jak nie, niestety trudno. Nam czasem bardzo ciężko zaakceptować to trudno. Nie? I bardzo ciężko nam zaakceptować, że ta druga osoba to nie ma tak jak ja. Że ona ma trochę inaczej i świat przeżywa inaczej i w ogóle może widzieć inną sytuację. Znaczy sytuację inaczej. Takie proste ćwiczenie jest, bardzo je lubię robić z klientami. biorę po prostu kartkę i rysuję szóstkę. I pytam, co widzisz. I klient widzi dziewiątkę, a ja widzę szóstkę, a potem odwracam i jest odwrotnie i mówię, widzisz, to tak w życiu jest. Ty widzisz dziewiątkę, ja widzę szóstkę. I jednocześnie żadne z nas nie widzi źle. To tylko każdy inaczej, nie?
Ja to ja, ty to ty. Jak się spotkamy, to dobrze. Mm-hmm.
To cudownie.
Mm-hmm. A jeśli już stworzymy my?
Mm-hmm. Jeśli już stworzymy my, czyli no, związek, relacja, w ogóle związek z definicji jest czymś związanym, więc to jest jakaś zależność. Ale paradoks bliskości jest taki, że im jesteśmy bliżej siebie, tym możemy być dalej. To jest ciekawe, bo im ludzie bardziej w bliskości, tym jest szansa na to, że na więcej indywidualności, na więcej tego, żeby było ja i ty. Nie? Więc tu trzeba dbać o to, żeby była przestrzeń na te trzy obszary, tak? Na ja, ty i my. Żeby był ten czas, kiedy mamy go dla siebie, bo każdy z nas go prawdopodobnie potrzebuje, ale też ten czas, gdzie jesteśmy faktycznie my i tylko my. I to jest wrażliwość, uważność na drugiego człowieka. To jest jakościowy, jest taka teoria popularno-naukowa języków miłości i tam jest ten jakościowy czas, nie? Taki obszar jakościowego czasu, kiedy będziemy uważni tylko i wyłącznie na to, co między nami, albo co razem robimy, albo jak to spędzamy, tak?
Umiejętność bycia jak najbardziej ja, w tym my, to jest ogromna zdolność. Zwłaszcza kobiety są uczone, żeby się tak zatracać w tej relacji, żeby właściwie stapiać się i żeby zatrzeć granice i żeby się wręcz poświęcać. Bardzo, bardzo częsty to jest model, jeżeli chodzi o kobiety.
Nie tylko o kobiety. Ja mam wrażenie, że mężczyźni też to robią. Rzadziej może o tym mówią, ale też to robią. I też mają tendencję do tego, żeby się stapiać. Jednocześnie to nie jest korzystne. Bo jak poświęcamy, to jest taki mechanizm, w którym my poświęcamy siebie dla drugiej osoby, jednocześnie oczekując od niej tego samego. A zdarza się, że nie dostajemy tego, tak? I wtedy, właśnie wtedy dzieje się kryzys, nie?
I to jest taka niepisana umowa, bo to znowu jest nieprzegadane.
To jest taniec, który dzieje się na poziomie nieświadomym.
Że mnie się wydaje, że jak ja zrobię to, to ty zrobisz tamto i tak, będzie jakiś handel wymienny.
Tak jest, tak. No, tak jak z prezentami. Handel
a
wymienny,
tu nie ma.
A tu niestety.
I wtedy też nie powiem, no bo poczułam złość, bo mam brak tego na przykład i powstają kolejne bariery.
Bariery i takie ślizganie się w życiu codziennym po tafli lodu. Nie zaglądanie co pod spodem. Bo to też jest jakaś niepisana umowa, w której nie zaglądamy. I to też jest przystosowanie. Jednocześnie relacja jest czymś dynamicznym, czymś, co się rozwija, zmienia w przeciągu życia. Czyli nie jest tak, że jak już codziennie rano jemy jajecznicę, to zawsze ona będzie każdemu smakować i ma być codziennie rano. Nie?
Wiele razy tutaj goście, nasi psycholodzy, psychoterapeuci, mówiąc o związkach miłosnych, o relacjach miłosnych, mówią o tym, że fajnie by było, gdyby tak na początku wszystko było dookreślone, gdybyśmy wiedzieli, jakie mamy rodzinki, jakie mamy zaplecze, jakie mamy wartości, czego oczekujemy, ale jest ten high, jest burza hormonów, radość, różowe okulary, wszystko będzie dobrze, on chce dobrze, ja chcę dobrze, będzie dobrze.
Jejku, jak to dobrze, że to trwa tak około 7 miesięcy do roku, bo tak się nie da funkcjonować. W sensie to piękne i cudowne, ale jednocześnie kiedyś trzeba wrócić do życia. I tak, zgadzam się z tym, że fajnie by było i dobrze by było dla ludzi, jakby to było w jakiś sposób przegadane, ustalone, tak? Ale jednocześnie jedną z takich kompetencji bycia w relacji, mam wrażenie, jest sprawdzanie, czy to, co było, nie wiem, kilka miesięcy temu, to jest aktualne, czy się zmieniło. Bo ludzie się zmieniają, a jak ludzie się zmieniają, to i relacja się zmienia i coś się ciągle dzieje, a jak dążymy do pewnego usztywnienia, to ono przestaje być wygodne w pewnym momencie. To tak jakbyśmy siedzieli na krześle przez całe życie w tej samej pozycji. w pewnym momencie coś się dzieje takiego, że zaczynają plecy boleć albo się robić niewygodnie, nie?
Jest nas lęk, że ta druga osoba może nie zaakceptować tego, że my się zmieniliśmy, że zmieniały nam się i zmieniły nam się potrzeby, że już nie jesteśmy tacy jak 5 lat temu, że już myślimy inaczej. I to też warto przegadać. Wiele razy zapewne w gabinecie spotykasz się z tym wśród swoich pacjentów, że jest lęk przed tym, żeby komunikować takie zmiany, takie potrzeby.
Tak, spotykam się z tym, ale spotykam się też z tym, że 90% tych lęków jest irracjonalne i się nie sprawdza.
Tam jesteśmy bardzo twórczy w takim razie.
Tak, dokładnie to.
Powinniśmy pisać horrory, thrillery, jakieś po prostu katastroficzne historie. Byłoby coraz więcej ciekawych książek.
To właśnie pytanie, czy nie piszemy, jak idziemy za tym lękiem. Czy to nie jest trochę tak, że ten lęk w jakiś sposób, lęk przed byciem w tej bliskości, w jakiś sposób tworzy te horrory i te thrillery i te trudne rzeczy, które faktycznie się dzieją w relacjach, nie? To jest to pytanie. Czy my akurat tego nie robimy, idąc za tym lękiem, nie?
Może się zdarzyć tak, że powiemy o tym, odważymy się. Słuchaj, no wiesz, ja się boję tego, że jak ja ci powiem, że ja tutaj zmieniłam się pod tym i względem, to tobie się to nie spodoba, wzbudzi w tobie złość. I to może być przyjęte bardzo dobrze. Ten ktoś może powiedzieć, że się cieszy, że się dzielimy swoimi uczuciami, tym, że mamy nowe potrzeby, ale możemy się też spotkać z wyśmianiem, tak? Z lekceważeniem, z tym, z jakąś barierą, bo ta druga strona nie chce się zmieniać.
No właśnie. I to jest to usztywnienie, o którym mówiłem. Ono jest na tyle bezpieczne, bezpieczne oczywiście w cudzysłowie, że nie trzeba nic robić i jest coś utartego, coś, co znamy, coś, czym się posługujemy na co dzień, a eksperymentowanie to niepewność. Doświadczanie nowych to niepewność i może to jest lęk przed tym, przed byciem w niepewności, w takim niedookreśleniu, w nowości.
Jak mówisz niepewność i patrzę w twoje oczy, to widzę przygodę. Ta niepewność to jest jakby otwarcie i ten uśmiech, który od razu pojawia się na twojej twarzy. Więc domyślam się, że jeżeli przychodzi do ciebie pacjent, który boi się zakomunikować i spotyka się z taką opowieścią, z taką perspektywą, no to rzeczywiście można by było się ośmielić i otworzyć na to nowe.
Właśnie nie wiem, czy to będzie dobra metafora. Ja zawsze pytam o ulubioną potrawę wtedy. Mogę ciebie zapytać o ulubioną potrawę?
Dużo jest tych potraw. Co ja lubię najbardziej? Ostatnio chleb, który piekę. Orkieszowy.
Okay. Jasne. Skąd wiesz, jak smakuje?
Bo smakowałam go.
Aha. I to jest to, co powinniśmy robić w życiu. Spróbować. Skosztować, jakoś skosztować tego nowego.
W ogóle upiec go, to były tygodnie prób, czasami spalonych, jakichś w ogóle zatwardziałych, jasne, zakalców. Tak, ale udało się.
Jaka satysfakcja, podejrzewam, że była duża satysfakcja.
Ja już opracowałam taką recepturę, że naprawdę mogę robić teraz kulinarne YouTube, żartuję oczywiście, ale jest niezły.
Okej, i właśnie wracając do życia trochę, nie? Że ja zachęcam... Myślę, że większość z nas, psychologów, zachęca do tego, żeby próbować nowego. I kiedyś spotkałem w swoim życiu taką osobę mądrą, która mi powiedziała, słuchaj, każdą decyzję można skorygować nową decyzją. I tu jest tak samo. Jak spróbuję, ale mi nie posmakuje, to znaczy, że to nie moje. I nie powinienem tego robić, albo może jakoś zrobić to jeszcze inaczej. Nie? To jest to takie eksperymentowanie, to tak jak z wiedzą, mamy hipotezę, potem sprawdzamy w praktyce i jak działa, to super, znaczy, że hipoteza trafna, jak nie działa, to też jest jakaś wiedza, nie? Że to nie działa, żeby tego nie robić. Więc tak to wygląda. Ja zachęcam ludzi do tego, żeby eksperymentować, nie usztywniać się jakoś i działać.
Licencja na życie na Facebooku. Zachęcamy Państwa do podzielania się, do dzielenia się swoimi historiami na temat wrażliwości na drugiego człowieka, na temat relacji, które Państwa spotykają, w jakie Państwo wchodzą, z jakimi odczuciami Państwo w te relacje wchodzą. Może się Państwo sparzyli na relacjach, może otworzyli się Państwo na nowe. Jest 8 miliardów ludzi na świecie, więc tych relacji naprawdę ciekawych możemy wciąż poszukiwać, nawet jeśli za nami różnego rodzaju zranienia i nie wierzymy, że możemy otworzyć jakieś nowe rozdziały, bo mamy różnego rodzaju przekonania w swoich głowach. Zachęcamy do tego, żeby Państwo dzielili się swoimi doświadczeniami na temat relacji, na temat wrażliwości na drugiego człowieka. My teraz zagramy i wrócimy do rozmów z psychologiem Damianem Golcem.